chwała Bogu, niech będzie, bardzo się cieszę, że tutaj mogę być i kiedy pastor Bogdan był u mnie w domu i mieliśmy bardzo piękną rozmowę, bardzo budującą, to powiedział mi takie słowa: Marcinie, ty jesteś odważniejszy ode mnie, bo około rok temu, półtora roku temu przyszedłem tutaj pierwszy raz, bo bardzo chciałem was poznać, ale sobie później myślę, pastorze, ty jesteś odważniejszy, że zapraszasz mnie tutaj, ale mam nadzieję, że nie zawiodę ani twojego zaufania, ani waszego bracia, siostry, a przede wszystkim naszego Boga. Dlatego pozwólcie, chciałbym się jeszcze pomodlić. Ojcze w niebie, chcę wielbić Ciebie, oddać Tobie chwałę, dziękować Tobie za to, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos, że możemy przyjmować to, co Ty nam dajesz. I dlatego, Panie, Ty wiesz, że jestem niegodnym grzesznikiem i proszę, by Twój anioł przybył do mnie z tym rozżarzonym węgielkiem, aby dotknął moich ust, abym mógł mówić Twoje słowo i żeby Twoje imię było tutaj uwielbione, żebyśmy wszyscy byli zbudowani i Panie, byśmy mogli dalej iść w tym duchowym boju w imieniu Chrystusa Pana. Amen. Niektórzy z was wiedzą, że mam takie dwie ulubione księgi w Biblii. Jest to księga Apokalipsy i księga Daniela. Bardzo ze sobą zbliżone i kiedy tak zastanawiałem się długo, o czym mogę mówić, może was zaskoczę, dopiero wczoraj w nocy podjąłem ostateczną decyzję, bo no, długo modliłem się, ale wierzę, że to jest to. A zatem dzisiejsze rozważanie będzie z księgi Daniela, z pierwszych trzech rozdziałów. Myślę, że czytając Biblię wiemy, że księga Daniela dzieli się na takie dwie główne części, część historyczną, część profetyczną. Od 7 do 12 rozdziału jest tam opisane wydarzenia, które zahaczają o czasy końca. Dlatego myślę, że ta księga jest bardzo również ważna dla nas. Ale 6 pierwszych rozdziałów, ta część historyczna, myślę, że jest nie mniej ważna, bo one w jakiś sposób pokazują nam, w jaki sposób przygotować się do tych czasów końca, tak? W jaki sposób przejść przez te czasy końca. Myślę, że wszyscy mamy taką świadomość, że Pan Jezus wkrótce wraca, tak? Czas jest krótki. Księga Daniela, pierwszy rozdział. Mamy wprowadzenie, że naród izraelski, Żydzi dostali się do niewoli babilońskiej i no właśnie, pośród tych niewolników znalazł się Daniel i również jego trzech przyjaciół. I co robił Babilon z tymi ludźmi, tak? Wiemy jako Polacy, że kiedy była wojna, po wojnie była rusyfikacja, germanizacja, chcieli nas no, zmienić naszą tożsamość, prawda? I bardzo podobnie możemy zobaczyć w księdze Daniela, że władcy mieli taką strategię, żeby zbabilonizować tych przybyszów. I pierwszy rozdział pokazuje nam, że robili to na trzy sposoby, tak? Jeśli macie swoje Biblię, możecie otworzyć na pierwszym rozdziale. Tutaj werset 4. Może od 3. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Pierwsza rzecz, tak? Pierwsza rzecz. Babilon chciał wpłynąć na nich w ten sposób, żeby ich edukować, prawda? Edukacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem i oni chcieli ich edukować. Wszyscy albo chodzimy do szkoły, albo chodziliśmy do szkoły i różnych rzeczy się uczymy w szkole, prawda? Na przykład Biblia mówi, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, w 7 odpoczął. A idziemy dzisiaj do szkoły i mówią, że Bóg przez miliardy lat stwarzał, albo nawet nie Bóg, tak, ale że świat został stworzony przez przypadek i z taką koncepcją dzisiaj spotyka się młodzież, kiedy idzie do szkoły. No to też jest w pewien sposób, byśmy powiedzieli, pranie mózgu, tak? Ale nie musimy się temu poddawać. Dalej, czyli to jest ten pierwszy element, żeby zmienić ich tożsamość. Drugi element, piąty werset. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Tak? Druga rzecz, w jaki sposób Babilon chce na nich wpłynąć, to zmienia im dietę. Bardzo ciekawe, tak? Zmienia im dietę. Oczywiście wiemy, że Żydzi, już w Starym Testamencie Bóg dał taki podział na zwierzęta czyste, nieczyste. Tam na pewno były te różne rzeczy, tak? Ale z drugiej strony wiemy, że to jedzenie było poświęcone bogom babilońskim, tak? I oni zdawali sobie z tego sprawę. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. 6 werset to jest trzeci wpływ, w jaki sposób Babilon chciał wywrzeć, w jaki sposób chciał zmienić tych młodzieńców. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Daniel, piękne hebrajskie imię, znaczy Bóg jest moim sędzią. Wszystkie te imiona tych przyjaciół Daniela również miały w sobie taką konotację bardzo religijną, tak? Pokazującą ich duchową tożsamość. Ale król zmienił im imiona, tak? I to są imiona, które wywyższają pogańskie bóstwa. I zobaczmy, że tak nieraz jest i w naszym życiu. Mieliście kiedyś jakieś przezwisko? Albo ksywkę, przezwisko? Miał ktoś takie przezwisko, które mu się nie podobało? Ja miałem. Przez około 10 lat tak mnie nazywali. Nie będę mówił, bo się wstydzę, tak? Ale w każdym razie 10 lat mi w ten sposób mnie nazywali. I wiecie, to jest przykre, tak? To jest przykre. I Daniel, wtedy mógł mieć około 18 lat i Daniel w Babilonie był prawdopodobnie do końca swojego życia, a dożył sędziwej starości. Jeszcze czytamy o wydarzeniach, kiedy musiał mieć ponad 90 lat, tak? Piękny wiek. I cały czas mówili do Daniela Baltazar, Baltazar, Baltazar. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 2 fragmenty z 9 rozdziału. To jest już ten końcowy etap życia Daniela. I zobaczcie, że w 2 wersecie Daniel sprawozdaje, tak już pod koniec swojego życia. W 1 roku jego panowania ja, Baltazar, tak? Dał się przerobić? Nie, no w Biblii jest inaczej, tak? Ja teraz przekręciłem oczywiście. W 1 roku jego panowania ja, Daniel. Zobaczcie, przez 70 lat wywierali na Daniela wpływ, ale on nie dał się urobić tak, jak Babilon chciał. On do końca swojego życia swoim imieniem mówił: Bóg jest moim sędzią, tak? Bóg jest moim sędzią. Mało tego, w 22 wersecie 9 rozdziału czytamy, 21, 22, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, anioł, prawda, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie: Baltazarze, nie, mówi: Danielu, zobaczcie, niebo nie zapomniało, jak Daniel ma na imię. Niebo cały czas pamiętało, że Daniel to Daniel. Aniołowie przypominali Danielowi o jego tożsamości, że on jest sługą prawdziwego Boga. I wiecie, nas też w różny sposób mogą, ten świat może na nas wpływać, żeby nas zmienić, żeby nas dostosować do tych standardów tego świata, ale przykład Daniela i jego przyjaciół pokazuje nam, że nie powinniśmy się dać urobić, tak? Nie powinniśmy się dać urobić. Powinniśmy pielęgnować tą duchową tożsamość. I tak jak nawet, wiecie, jak za czasów okupacji, jak czytamy literaturę, to wiemy, że polska młodzież, kiedy była rusyfikacja czy germanizacja, to oni gdzieś tam pokątnie czytali Mickiewicza, prawda, różnych innych wieszczów, poetów, żeby dbać o tą swoją tożsamość narodową. I my również powinniśmy dbać o swoją duchową tożsamość, tak? Powinniśmy studiować nasze Biblię, modlić się, spotykać, jak to teraz właśnie robimy. Ale wiecie, ósmy werset pokazuje nam, że Daniel w jednej sprawie był bardzo stanowczy. Czytamy, że Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Zobaczcie, on nie buntował się, kiedy mówili na niego Baltazar. Tak? On mówił, dobra, mówcie sobie, ja i tak wiem, jakie jest moje prawdziwe imię. Tak? Poszedł do szkoły, Daniel, nie czytamy, żeby się buntował, że mówił, nie, ja się tego nie będę uczył. Tak? Zdawał te wszystkie egzaminy, później jak poszedł do króla, to czytamy, że 10 razy był mądrzejszy od wszystkich innych. Ale jeśli chodzi o tę sprawę, to był bardzo konkretny i powiedział nie. Oczywiście zrobił to w bardzo mądry sposób, bo nie zbuntował się jakoś bardzo otwarcie, tylko poszedł do przełożonego i chciał to jak najbardziej polubownie załatwić. I ostatecznie udało mu się to. I czytamy takie słowa później w wersecie 11. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I ten nadzorca się przychylił do tej prośby. Jestem przekonany, i tak wynika z Biblii, że tam nie było tylko 4 Żydów, ale że dużo Żydów trafiło do niewoli babilońskiej, ale czytamy, że tylko Daniel i jego 3 przyjaciele w jakiś sposób się przeciwstawili temu. I zobaczcie, że wydaje się to taka drobna sprawa. Wydaje się to taka drobna sprawa, tak? I można sobie pomyśleć, a no w zasadzie nikt nie widzi, jesteśmy daleko od domu. Tak młodzież często ma, dobra, rodzice nie widzą. No, można sobie trochę użyć w życiu. Ale Daniel miał wyćwiczone sumienie, tak? On miał prawdziwą więź z Bogiem i wiedział, że na pewne kompromisy iść nie może. Wydaje się drobna sprawa. I nieraz, jak myślimy o chrześcijaństwie, to myślimy o wielkich rzeczach, ale powiedzcie mi, czy nasze życie składa się z wielkich rzeczy? Czy to nie są jakieś takie drobne kwestie codzienne, jak się zachowuję w domu, jak się zachowuję w szkole, jak spędzam swój wolny czas, kiedy zamykam drzwi i nikt mnie nie widzi. To są takie drobne próby, przez które każdy z nas przechodzi, ale one są decydujące. I można zobaczyć właśnie błogosławieństwo, które przyszło na Daniela i jego przyjaciół, bo oni czytamy o konsekwencjach tego w 17 wersecie, że Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. I właśnie jak powiedziałem, oni byli najlepszymi studentami w tej babilońskiej szkole. To jest ciekawe. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiego rozdziału teraz, tak? Przez 3 rozdziały przejdziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo nużące, ale myślę, że jest to bardzo istotne. W 2 rozdziale dowiadujemy się, że król ma sen. Pewnie dobrze to znacie, tak? On ma sen, budzi się, nie może sobie przypomnieć, co mu się śniło, zwołuje tych wszystkich swoich wróżbitów, magów, chaldejczyków i mówi, powiedzcie, co mi się śniło i jaki jest tego wykład. Oczywiście nikt tego nie pamięta, nikt nie jest w stanie powiedzieć tego królowi Nebukadnezarowi i on mówi, w takim razie wszyscy giniecie, tak? Wszyscy giniecie. A ponieważ Daniel był wśród tych ludzi, Daniel też miał zginąć. I czytamy od wersetu 13, gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. I czytamy, że w 16 wersecie, że Daniel poszedł i prosił króla, aby dał mu czas na wyłożenie królowi snu. Powiedzcie mi, na czym polegała ta próba? Bo to jest druga próba, tak? Pierwsza próba to są te drobne rzeczy, tak? Drobne rzeczy. Za zamkniętymi drzwiami, tak? Druga próba, na czym ona polegała? Czy Daniel zrozumie proroctwo, ten sen, czy nie? Prawda? Od tego zależało jego życie. Wiecie, to też dla mnie dużo daje do myślenia. Czy zrozumienie Biblii jest takie istotne? Czy zrozumienie proroctw jest takie istotne? Można pomyśleć, a to dla teologów, prawda, niech oni się tym zajmują. Ale skoro to jest jakiś obraz, który ma nas przygotować na czas ostateczny, to pokazuje, że jeśli nie rozumiemy właściwie proroctw, to różnie się to może potoczyć, tak? Od tego może zależeć nasze być albo nie być, tak? Czy duchowo wytrwamy przy Bogu do samego końca. Ale jest jedna piękna sprawa. Powiedzcie mi, dlaczego Daniel w konsekwencji, on później biegnie do swoich przyjaciół, padają na kolana, wołają do Boga, modlą się i Daniel dostaje w nocnym widzeniu zrozumienie tego wszystkiego. Skąd Daniel to miał? Od Boga, prawda? I można zobaczyć, że to jest konsekwencja tego, że oni byli wierni w tych małych sprawach. Bo Bóg właśnie tam, czytamy w konsekwencji tych zwycięstw małych, że Bóg dał Danielowi i jego przyjaciołom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Można zobaczyć, że to dzięki temu, że Daniel był wierny w tych małych rzeczach, Bóg później mógł otworzyć mu, dać mu zrozumienie tego snu. I to jest właśnie piękna sprawa. Wiecie, zrozumienie Biblii nie tyle zależy od naszego ilorazu inteligencji, od tego, czy kończyliśmy jakieś wyższe studia teologiczne, czy nie, ale od tego, czy żyjemy zgodnie z tym światłem, które już mamy. Jeśli żyjemy w tym świetle, to Bóg daje nam więcej. Daje to wszystko, co potrzebne. Jeżeli nie żyjemy zgodnie z tym światłem, to pamiętacie, kto ukrzyżował Pana Jezusa? Profesorowie teologii. Ci, którzy na najwyższe uniwersytety żydowskie chodzili, tak? Oni zdecydowali się ukrzyżować Pana Jezusa, tak? Ci w Jerozolimie. A prości rybacy, którzy nie kończyli jakichś wyższych uniwersytetów, oni mieli najwłaściwsze duchowe zrozumienie rzeczywistości, tak? A zatem, jeśli nie kończyliśmy jakiejś wyższej szkoły, możemy lepiej rozumieć Biblię od profesorów teologii. To jest piękne, tak? I chwała Bogu za to, że On w ten sposób to uczynił. I wiecie, żebyśmy przeszli do trzeciego rozdziału, to musimy krótko powiedzieć, co było w tym śnie. Bo tak trudno nam będzie wejść w ten trzeci rozdział. Myślę, że to wszyscy kojarzymy, pamiętamy, ale tak gwoli przypomnienia. Królowi śnił się posąg wielki, głowa ze złota, tułów ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, stopy to było pomieszania żelaza i gliny, tak? Nie pomyliłem się. I Daniel przyszedł do króla i powiedział, ty królu jesteś tą głową ze złota. No to król mógł się poczuć dobrze, tak? Głowa ze złota, no to jestem kimś. I jak się czyta o starożytnym Babilonie, to rzeczywiście można zobaczyć, że Babilon to było takie złote miasto. Tam w świątyni Marduka, która miała ponad 90 metrów wysokości, tam na sam ołtarz, jeśli dobrze teraz kojarzę, 8,5 tony złota było przeznaczonych. Potężna budowla. Tam w Babilonie były te ogrody Semiramidy. Jeden z historyków podaje, że kiedy Medopersja otaczała Babilon, to wiecie, jak się zachowywali żołnierze babilońscy? Z murów rzucali im jedzenie, żeby osłabić ich morale i mówić, a możecie tam stać nawet 10 lat, my i tak tu jesteśmy bezpieczni. Historycy podają, że tam był zapas żywności na około 20 lat. Wiecie, to było naprawdę samowystarczające miasto. Rzeka Eufrat przepływała przez centrum tego miasta i oni naprawdę byli samowystarczalni przez długi, długi czas. Złota głowa. Ale później Daniel mówi, po tobie powstanie słabsze królestwo. Wiemy, że Babilon został pokonany przez Medopersję. Medopersja też nie miała trwać wiecznie te biodra z miedzi później miały zapanować, czyli Grecja pokonała Medopersów. Grecję z kolei Rzym, czyli te nogi z żelaza. A Rzym nie został pokonany przez jakieś kolejne supermocarstwo, ale czytamy, historia podaje to w taki sposób, że Cesarstwo Rzymskie powoli osłabiały różne plemiona barbarzyńskie i w wyniku w zasadzie tego, bardzo skracając, powstała dzisiejsza Europa Zachodnia. Tak? I zobaczcie, że ten Daniel powiedział, że ci na końcu zmieszają się ze sobą, ale jeden nie będzie się trzymał drugiego. I w zasadzie, kiedy czyta się o historii Europy, to można zobaczyć, że od samego początku były takie tendencje, żeby właśnie z imperium, żeby z zachodniej Europy stworzyć takie jedno wielkie imperium, tak? Najpierw Teodoryk, król Ostrogotów, Karol Wielki, Napoleon, Hitler też miał takie tendencje, żeby stworzyć jedno wielkie mocarstwo. Dzisiaj mamy Unię Europejską, prawda? Ale Bóg powiedział, oni zmieszają się ze sobą. Ci tam na końcu, oni zmieszają się ze sobą, ale jeden nie będzie się trzymał drugiego. Jeden nie będzie się trzymał drugiego. I wiemy, jak ten sen się kończy, bo on się nie kończy na tym, że oni są tam żyją sobie bez końca, ale od wielkiej góry odrywa się kamień, uderza w stopy tego posągu i posąg rozlatuje się w strzępy. Tak? I Daniel powiedział, że to oznacza nadejście Królestwa Boga, tak? Które już nie przeminie. Piękny, piękny obraz. Ja wiem, może zepsułem komuś piękną wizję na Unię Europejską, ale tak mówi proroctwo, tak mówi proroctwo. I trzeba się tego trzymać, tak? Trzeba się tego trzymać. Daniel to wyjawił Nebukadnezarowi. Nebukadnezar powiedział, to jest właśnie to. Chciał wywyższyć Daniela i w zasadzie w jakiś sposób to zrobił. Przechodzimy do trzeciego rozdziału. Już końcówka, mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze. Król Nebukadnezar wydał taki dekret. Po pierwsze, zbudował olbrzymi posąg na równinie Dura. Cały ze złota, cały ze złota. I zwołał całe to swoje imperium i wszyscy mieli jak jeden mąż pokłonić się przed tym posągiem. I oczywiście jest to jakiś akt bałwochwalczy, tak? Jest to jakiś akt bałwochwalczy, ale jest tutaj coś głębiej. Bo zobaczmy, że drugi rozdział też mówi o posągu. I cały był ze złota? Tylko głowa była ze złota. I zobaczcie, jakby Nebukadnezar przez postawienie całego złotego posągu mówi, dobra, Bóg może mieć tutaj swoje jakieś plany, ale ja założę mocarstwo, które będzie trwało wiecznie. Cały posąg będzie ze złota, tak? Ta potęga nie przejdzie na żadne inne królestwo. Cały posąg będzie ze złota. Czyli to nie był tylko jakiś akt bałwochwalczy, ale to jest coś przeciwnego do wizji, do planów Boga, które on stworzył. I wiecie, wszyscy zjawili się na tej równinie Dura. Daniela tam nie było, nie wiemy dlaczego, ale byli jego trzej przyjaciele. I kiedy odezwał się głos różnych instrumentów, potężny głos, to wszyscy mieli uklęknąć, tak, i pokłonić się, oddać pokłon wizji Nebukadnezara na przyszłość. Ale, znalazło się tych trzech śmiałków. I można Można, kiedy właśnie patrzę się na te całe trzy rozdziały, to widzimy, że jedno doświadczenie, jedna próba przygotowuje do kolejnej. Możemy zobaczyć, że oni pierwszą próbę w pierwszym rozdziale, w tych drobnych sprawach przeszli dobrze, to byli przygotowani na następną, tak? I mogli właściwie zrozumieć proroctwo. Właściwie rozumieli proroctwo, to później trzeci rozdział mówi o kolejnej próbie, gdzie no, inny posąg król zbudował, no i oni wiedzieli, że król w tym momencie przeciwstawia się Bogu, tak? I oni powiedzieli, my się pod tym nie podpisujemy. My się pod tym nie podpisujemy. I wiecie, no wyobraźmy sobie, tyle ludzi, potężna muzyka, wiemy, że muzyką można manipulować, tak? Czasami, kiedy słucha się jednej płyty, to można taką mieć huśtawkę emocjonalną, prawda, od gniewu, złości, po jakąś euforię, radość, słuchając jednej płyty jednego wykonawcy, tak? Muzyka ma naprawdę potężne znaczenie, zarówno ku złemu, jak i ku dobremu, tak? Kiedy tutaj chwalimy Boga, nasza wiara się buduje. I zobaczmy, że król Nebukadnezar właśnie poszedł, tak, przeciwko Bogu, zrobił całą taką wielką ceremonię, ale tych trzech powiedziało nie. I zobaczcie, jak to się zaczyna. Bo to już jest duże doświadczenie. Zobaczcie, mnóstwo ludzi, wszyscy padają, a trzech stoi. Pamiętam jedno doświadczenie z technikum. Tuż, tak byłem świeżo po moim nawróceniu, końcówka lekcji angielskiego, skończyliśmy wcześniej nasze zajęcia, pani powiedziała, dobra, to możemy sobie teraz tak luźno porozmawiać i wyszedł temat seksu przedmałżeńskiego. No i wiecie, no i wszyscy mówią, tak, super, seks przedmałżeński, wszyscy koledzy, koleżanki w klasie byli za, a ja sobie mówię, no Boże, no ja się z tym nie zgadzam, no i, ale siedzę cicho. Pani też powiedziała, jak najbardziej, to nie ma nic złego w tym. A ja siedzę cicho, mówię, dobra, Panie Boże, nie będę się odzywał. I wiecie, z jednym kolegą z klasy, ateistą, bardzo mieszkaliśmy blisko siebie, często jak wracaliśmy ze szkoły, to rozmawialiśmy na sprawy Boga, religii, naszych światopoglądów. I on tak przypatruje się temu wszystkiemu, tak patrzy się na całą klasę, patrzy się na mnie. Ja tutaj cicho siedzę i on w końcu nie wytrzymał, mówi, a Marcin nie uznaje seksu przedmałżeńskiego, jest adwentystą dnia siódmego. A ja mówię, o, no i to, tak, oczywiście, wtedy powiedziałem, oczywiście, ale wiecie, wtedy sobie powiedziałem, Boże, to musisz otwierać usta ateisty, żeby Twoja prawda była podniesiona, żeby Twoje te wartości, idee były poznane, a ja tutaj siedzę cicho. No to była dla mnie potężna lekcja. Bóg powiedział, że kamienie będą wołać, tak? Ateiści też, jak Bóg im otworzy usta, tak? Ale to była dla mnie bardzo, bardzo ważna lekcja. I wiecie, ale dlaczego to mówię? Ponieważ fajnie jest, jak jesteśmy w kościele, wszyscy wielbimy Boga, ale no zupełnie inaczej jest, jak wszyscy wokół nas myślą inaczej. Jak wszyscy wokół nas wyznają inne wartości, a ty musisz stanąć i przyznać się do Jezusa, do Jego prawdy, do Jego wartości. Zupełnie inne doświadczenie, tak? Zupełnie inne doświadczenie. I zobaczcie, oni w tych małych rzeczach byli wierni, i Bóg jakbym to tak zilustrował, zamknął ich w dłoni, tam ich, prawda, kształtował, ćwiczył ich charaktery i mówi, dobra, jesteście gotowi. Wstawia ich na równinie Dura i mówi, patrzcie teraz wszyscy. Tak, oni są mi wierni bez względu na wszystko. Czasami może się zastanawiasz, jak przyjdą jakieś, nie wiem, prześladowania, jak jakieś duże doświadczenia. Jak ja się wtedy zachowam? Czy ja przejdę przez to pomyślnie? Wiecie, jakie wtedy pytanie sobie trzeba zadać? A jak ja przechodzę przez te malutkie doświadczenia? Bo jak przechodzisz przez te malutkie, tak będziesz przechodził przez wielkie. Jeśli w małych rzeczach nie trzymamy się Bożej łaski, nie wołamy do Boga, nie szukamy Go, to nie mamy co się spodziewać, że przyjdą wielkie doświadczenia, a my wtedy nagle nam wiara wzrośnie i wszystko będzie dobrze. Nie. To jak zachowujemy się w domu, to jak zachowujemy się w szkole, to jak podchodzimy do naszych codziennych obowiązków. Wiecie, to jak zmywasz naczynia, może więcej, bardziej świadczyć o twoim chrześcijaństwie niż teraz moje kazanie, tak? To, jak wychowujemy nasze dzieci, to, jak mąż odzywa się do swojej żony i wzajemnie, to bardziej świadczy o naszym chrześcijaństwie niż kiedy tutaj jesteśmy i śpiewamy uwielbieniowe pieśni, tak? Bóg kształtuje nas, jak nikt nie widzi. A w odpowiednim momencie, jeśli uzna to za słuszne, postawi nas w takich okolicznościach, gdzie będzie dużo ludzi i powie: dobra, patrzcie, patrzcie. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Pamiętacie, ile pierwsza próba trwała? Ile Daniel miał czasu i jego przyjaciele, żeby tam okazało się, czy będą lepiej wyglądać od innych? 10 dni, tak jest, 10 dni. Nawet, wiecie, są takie teraz diety Daniela. Różne rzeczy ludzie wymyślają. 10 dni. Druga próba ile trwała? Pamiętacie? W zasadzie ciężko wywnioskować, ale Daniel, jest wyrok na wszystkich tych magów. Daniel idzie do króla, prosi go o czas, ale no, wydaje się, że ma bardzo mało czasu, bo wiecie, bo biegnie do swoich przyjaciół, pada na kolana i rozpaczliwie wołają do Boga, żeby on jakoś to rozwiązał. I w nocy Bóg daje rozwiązanie. To może była tylko jedna noc, jedna doba. Może król powiedział: dobra, jutro rano masz czas, do jutra rana masz czas, jak ci się nie uda, trudno. A powiedzcie, ile trzecia próba trwała? W zasadzie jedną chwilę, tak? Gdy usłyszycie głos tych wszystkich instrumentów, macie się pokłonić. I wiecie, tam już nie ma czasu na: dobra, to ja teraz pójdę do mojej komórki, 2 godziny się pomodlę, poczytam trochę Biblię, nastawię się. Nie, nie ma czegoś takiego. I wiecie, są pewne próby, które możemy przemodlić. Jakieś dylematy mamy życiowe, możemy przemodlić, popytać się innych, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, jakichś doświadczonych chrześcijan, tak? Jak mam się zachować? Czasami jest czas na coś takiego, tak? Ale zapewne każdy z nas był w takiej sytuacji, że już trzeba podjąć decyzję. Tak? Że jesteś w jakiejś sytuacji niespodziewanie i już teraz musisz podjąć decyzję. Nie ma czasu nawet na jakąś długą modlitwę. Możesz tam gdzieś westchnąć do Boga, ale już trzeba podjąć decyzję. I to w jakiś sposób pokazuje, że w czasach końca Bóg chce nas kształtować. Ja wierzę, że jeszcze jest czas łaski. Tak? Bóg jeszcze nas kształtuje tam, gdzie w naszych domach, w naszych zakładach pracy, tam, gdzie jesteśmy, Bóg nas kształtuje. Ale wiecie, właśnie te 3 rozdziały pokazują, że czasu jest coraz mniej. Tak? Że próby, które będziemy musieli przechodzić, to czasami będą od nas wymagały natychmiastowej decyzji. A wiecie, a jak przychodzi podjąć decyzję już i teraz, no to jaką decyzję podejmujesz? Ty się nie zastanawiasz, robisz to naturalnie, tak? W jaki sposób się dałeś ukształtować, w taki sposób podejmiesz właśnie decyzję. Kochani, niech Pan Jezus dzisiaj w naszych domach, wśród naszych codziennych obowiązków działa na nas, tak? Kształtuje nas. Pozwalajmy Mu na to, tak? Wsłuchujmy się w ten cichy głos Ducha Świętego, abyśmy byli przygotowani na to, co jeszcze przed nami. Czy chcesz być gotowy? Ja bardzo. niech Bóg nam w tym pomoże. Chciałbym się jeszcze pomodlić z wami. Powstańmy. Królu nasz w niebie, chcemy oddać Tobie chwałę i cześć. Ty jesteś wielki i potężny. Chcemy wysławiać Twoje imię i Panie, chcemy prosić zgodnie z tym przesłaniem, które mogliśmy dzisiaj studiować. Ty wiesz, że jesteśmy grzesznikami, ale zbawionymi przez Twoją łaskę. I Boże, nie chcemy puszczać Twojej ręki ani na chwilę. Pomóż Boże, byśmy pamiętali o Tobie na wszystkich drogach, gdzie tylko jesteśmy. Byśmy Boże pamiętali o Tobie w naszych domach, w naszych zakładach pracy, w szkole, wśród znajomych, w czasie wolnym. Panie, chcemy Ciebie uczynić naszym priorytetem. Chcemy, żebyś Ty nas prowadził. Boże, nie wiemy, jakie doświadczenia są przed nami. Nie wiemy, co nas czeka, ale chcemy, żebyś Ty nas do tego przygotował. Chcemy już dzisiaj odnosić te małe zwycięstwa dzięki Twojej łasce i wielbić Ciebie, prawdziwie Ciebie wielbić, w duchu i w prawdzie. Nie tylko swoimi ustami, ale całym naszym życiem. Panie, wylej na nas swego Ducha Świętego i prowadź w imieniu Jezusa. Amen.